W Uchu na Świat, kierunek Wenezuela i razem ze mną Monika Filipiuk-Obałek. Jak to się stało, że pojawiłaś się na horyzoncie twoich podróży w Wenezuela?
Buenos dias, albo buenas tardes, zależy o której, kto mnie będzie słuchał. Jak się pojawiła Wenezuela? W zasadzie jest to wynikowa wcześniejszych podróży, wcześniejszych też zainteresowań, bo dawno już temu, 14 lat albo nawet więcej, trafiłam do Ameryki Południowej. Pierwsza moja samotna podróż to była Argentyna i Chile. Później już z moim mężem odbyliśmy taką dłuższą wyprawę konno przez Argentynę w 2010 roku. No i od tamtego czasu nie byłam w Ameryce Południowej i od kilku lat już o tym myślałam. I w myśl takiej zasady, że pewne rzeczy się przeciągają, kiedy o tym myślimy.
Wizualizujemy, projektujemy.
I wysyłamy światu takie swoje marzenia, zapotrzebowania, plany, które gdzieś tam nam się tworzą najpierw w głowie. Potem je głośno wypowiadamy. One do nas czasem przychodzą i w różnych dzieje się to momentach. Wenezuela zjawiła się zupełnie przypadkiem w moim życiu.
Zaskoczyła cię listopadem ubiegłego roku?
W zasadzie decyzja o tym, żeby tam pojechać, była bardzo szybka, krótka. Nie musiałam się w sumie długo zastanawiać. Nigdy tam nie byłam, a jechałam tam do pracy jako pilot wycieczek.
Dokąd pojechałaś na początek? Bo pewnie jako pilot to za chwilę nas oprowadzisz po tych najciekawszych zakątkach, ale ty sama na początek dokąd dotarłaś?
Chartery mamy na Wyspę Margaritę, bo możemy oczywiście dostać się do Wenezueli lotami rejsowymi, ale to jest wtedy Caracas. Czarterowe loty mamy na Margaritę i to jest taka baza wypadowa. Margarita jest taką wyspą, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża po prostu, żeby odpocząć do hoteli, a Margarita sama w sobie jest też ciekawym miejscem, taką naszą bazą wypadową.
Jeśli trafiamy do Wenezueli na początek, co powinniśmy wiedzieć o tym kraju?
Jeśli byliście w jakimkolwiek kraju Ameryki Południowej, czy to będzie Argentyna, Peru, Boliwia, cokolwiek, jakikolwiek inny kraj Ameryki Łacińskiej, to teraz czyścicie sobie dysk twardy, zapominacie wszystko, co wiecie o jakimkolwiek kraju Ameryki Południowej, w ogóle Ameryce Południowej czy Łacińskiej i poznajecie ten kraj na nowo, bo tylko z takim podejściem, z takim otwartym umysłem i z taką chęcią właśnie nie porównywania, ale poznawania kraju, który jest inny, różni się od całej reszty, tylko wtedy możemy z takim pozytywnym nastawieniem odkryć coś fajnego i przeżyć coś fajnego.
To jaka jest Wenezuela?
Przede wszystkim, mówiąc o tych pozytywach, no to pierwszą rzecz, z którą się zetkniemy, to jest to słońce. 320 dni w roku średnio świeci tam słońce. Klimat podrównikowy, równikowy i wilgotny również. Więc gorąco oczywiście na Margaricie, bo cały kontynent no, jest zróżnicowany. Jeżeli weźmiemy temperatury w Andach czy na Gran Savanie, będą one się trochę różniły. Ale na Margaricie na przykład jest to 29 stopni Celsjusza średnio. No mamy porę deszczową, mamy porę suchą. Obecnie jesteśmy w porze suchej, która się kończy w kwietniu. W maju już zaczyna się pora deszczowa. No i co jeszcze nas może przywitać i jest taką zmianą dla mnie bardzo pozytywną, to ludzie, którzy są uśmiechnięci, pozytywni, pomocni bardzo, witają cię z uśmiechem, nikt nie ma z niczym problemu. Taką sytuację miałam bardzo zabawną i może to zobrazuje, za co ja kocham Amerykę Południową i Wenezuelę również. Mieliśmy taki lot samolotem 19-osobowym do Parku Narodowego Canaima, bo tam się nie można niczym innym dostać, tylko lotem. No i wsiadałam jako ostatnia. Wszyscy siedzą, ja rozglądam się po samolocie, no ale wolnego miejsca nie ma. No, mam bilet wykupiony. 19-miejscowy samolot, a miejsca brak. No i po krótkiej rozmowie z kapitanem okazało się, że tego fotela po prostu brakuje. Jeden telefon, 15 minut poczekaliśmy, nagle widzę, jak dwóch panów biegnie przez płytę lotniska z fotelem na plecach i przy mnie, na moich oczach oraz współpasażerów, ten fotel mi przykręcono. Także myślę, że w Polsce by to nie przeszło i to są właśnie takie rzeczy, mimo biurokracji, mimo różnych problemów politycznych, ekonomicznych, z którymi się ten kraj boryka, to jednak na co dzień mamy do czynienia właśnie z przejawami dobrej woli, ludzie są właśnie tacy pomocni, życzliwi.
Wyzwania się pokonuje na bieżąco.
To wyzwania się pokonuje na bieżąco i to jest właśnie takie bardzo, bardzo pozytywne, kiedy się widzi, że w pewnym momencie no, nie ma rzeczy niemożliwych tak naprawdę. Jeśli się da, to się da.
A jeśli wylądujemy na Margaricie, to co zobaczymy dookoła?
Przepiękne plaże, no może nie od razu z lotniska, bo też lotnisko jest bardzo charakterystyczne, ciekawe. Terminal międzynarodowy jest o wiele mniejszy niż terminal lokalny. Do tej plaży trzeba będzie trochę dojechać, no ale wszystkie hotele na Margaricie położone są na wybrzeżu. Morzu, no Morze Karaibskie, przepiękne, woda ciepła, bez zastanowienia można wejść do takiego morza, do takiej wody. Zresztą piękny kolor, palmy i też wzgórza. Margarita składa się jak z takich dwóch części połączonych mierzeją i Parkiem Narodowym La Restinga. I ta druga część jest mniej zamieszkała, tam nie ma aż tylu turystów. Można sobie, jeżeli ktoś wynajmie auto, pojeździć po tej części takiej bardziej dzikiej, bardziej suchej, trochę takiej odludnej właśnie, ale piękne krajobrazy.
Docieramy do Wenezueli i jakie kierunki powinniśmy obrać na cel, żeby poznać ten kraj?
Cała Wenezuela to przede wszystkim przyroda. Wspomniałam o ludziach, ale przyroda to jest coś, co Wenezuela ma naprawdę wyjątkowego i jest kilka takich rzeczy, takich naj. Zawsze mnie ludzie pytają, co mi się najbardziej podobało, albo co było naj. Zawsze miałam z tym problem i myślę, że ten problem rozwiązałam w Wenezueli, bo właśnie doświadczyłam czegoś, co chyba jest naj. Jak spotkanie z Tepuy, z Parkiem Canaima, z Salto Angel, który mogłam oglądać z pokładu helikoptera.
Park Narodowy Canaima. Docieramy i czego doświadczamy?
Park Narodowy Canaima jest to część Gran Savany, 30 tysięcy kilometrów kwadratowych tego parku. Mówi się, że większość tak naprawdę do tej pory nie jest jeszcze poznana przez człowieka. Są prawdopodobnie miejsca, gdzie nigdy człowiek nie stanął ludzką nogą, nie mówiąc nawet o białych ludziach, ale i też autochtonach, bo to też jest taki teren zamieszkiwany do tej pory przez plemiona indiańskie, przez Indian Pemon między innymi. I do parku Canaima możemy dostać się tylko i wyłącznie drogą lotniczą, no chyba, że łodzią, co zajmie nam kilka dni, więc jeżeli chodzi o takie aspekty turystyczne, no to jednak samolotem. Są to małe samoloty, jetstreamy albo awionetki, w zależności od tego, jaka jest grupa, ile osób i jaki jest termin. I spędzamy tam cały dzień, lądujemy na takim małym lotnisku, do którego przylega praktycznie ośrodek, bardzo ciekawy. Tych ośrodków jest kilka i spotykamy się od razu już na pierwszym kroku z taką przyrodą, która zagląda nam w oczy. Są to oczy zwierząt, papugi Ary, które siadają nam na rękach, również inne papugi, małpy, ostronosy, nawet oswojony tapir Maja, który też daje się głaskać, dotykać, no takie żywe zoo, ale co jest najfajniejsze, że te zwierzęta żyją tam wolno. Nie są w żaden sposób ograniczone, przychodzą kiedy chcą, odchodzą i my możemy z nimi mieć bardzo bliski kontakt, bo one się tych ludzi nie boją. No i kilka kroków w zasadzie pokonujemy i widzimy, otwiera nam się przed oczami coś, co tak na pierwszy rzut oka ciężko uwierzyć, czy to jest real, czy to jest jakiś wyświetlony film. Ciężko mówię uwierzyć w to, że taki obrazek nam się nagle pojawia przed oczami realnie. Jest to laguna, gdzie mamy kilka wodospadów, do których możemy podpłynąć łódką i przejść pod wodospadem, chociażby Acha czy wodospad Golondrina. To są takie dwa najbardziej popularne, najczęściej odwiedzane. W zależności od ilości wody, bo ta ilość wody się zmienia nie tylko jeśli chodzi o porę roku, ale też w trakcie pory suchej. Spadnie deszcz w górach, ten wodospad jest bardziej zasilany, jest więcej wody. No i wrażenia też są różne. Byłam tam, nie wiem, 6 razy, za każdym razem jest inaczej. Także ja tam mogłabym mieszkać, mogłabym wracać i już teraz nawet myślę o tym, kiedy tam powrócę. No i Tepuy. Tepuy, czyli najstarsze formacje skalne, geologiczne na całej kuli ziemskiej. 2 miliardy lat, 1,5 miliarda. Nikt tak naprawdę tego nie jest w stanie oszacować bardzo dokładnie. Wrażenie, jakie to robi, ciężko to opisać. Ja, kiedy wylądowaliśmy na Tepuy, zdjęłam buty, chciałam dotknąć tej ziemi, położyłam się na skalę.
Energia tysiącleci.
Ta energia, myślę, że no, wszyscy o tym mówią i już słyszałam o tym wcześniej, coś w tym jest i myślę, że na pewno, jeżeli ktoś jest taki otwarty czy wrażliwy, czuje to po prostu, nie ma innej możliwości, musi coś tam być i naprawdę głowa mnie przestała boleć. W ogóle przez 2 dni byłam na takim haju.
Siła natury.
Siła natury jest niewyobrażalna i nie do przecenienia.
To są takie trasy spacerowe?
Jeśli chodzi o wodospady, to kiedy przypływamy łodzią, wysiadamy z łódki i idziemy faktycznie na piechotę w skarpetkach pod wodospadem.
A te skały?
A skały, jeżeli chodzi o Tepuy można zobaczyć z lotu ptaka. Można zobaczyć je z awionetki lub z helikoptera. No ja pierwszy raz w ogóle w życiu leciałam helikopterem z niesamowitym pilotem. Myślę, że to też ma znaczenie. Podlatywaliśmy pod same te formacje skalne, prawie że dotykaliśmy ich. Jeżeli wykupimy sobie taki lot helikopterem, to on ląduje właśnie na Ollantaytambo, na tym ogromnym Tepui, bo on jest naprawdę duży, skąd właśnie spływa Salto Ángel, czyli największy, najwyższy wodospad świata, 979 metrów wysokości. I tam lądujemy, wysiadamy z helikoptera.
Na także chwilę.
Mamy te 10 minut, 15 na to, żeby poczuć ten klimat, żeby właśnie dotknąć tych skał. No a jak ktoś jest taki jak ja, to nawet może się położyć.
Dotknęliśmy natury, ale nie unikasz też stolic w różnych częściach świata, do których trafiasz. Caracas zaskakuje, zachwyca, czy chcemy jak najszybciej uciec z tego miejsca?
Właściwie zależy, czego szukamy. Tak jak już wcześniej wspomniałam, w ogóle takie mam nastawienie i zawsze to staram się też przekazywać innym, żeby być otwartym, żeby no właśnie nie oczekiwać zbyt wiele, albo w ogóle nie stawiać sobie takich założeń, tez, że zobaczymy to czy tamto, że będzie tak albo inaczej. Jak najbardziej, jeżeli jesteśmy otwarci i przyjmujemy to, co nas spotyka, no to wtedy nie mamy tych rozczarowań właśnie. Ja do Caracas właściwie nie miałam żadnych oczekiwań i jeszcze brakuje mi czasu chyba, żeby się z tym miastem zaprzyjaźnić tak do końca. W Wenezueli 90%, mówi się, że do 90% ludzi mieszka w miastach. Miasta zawsze i duże miasta to dużo problemów, biedy, śmieci. No i to są rzeczy, które gdzieś tam się rzucają w oczy. Architektura, no wiadomo, nie można porównać architektury Nowego Świata do Hiszpanii, mojej ukochanej Andaluzji chociażby. Gdzieś tam kolonialne fragmenciki może się zachowały. Ale piętno czasów i tego upadku kraju właśnie tam najbardziej widać. Najbardziej to widać w mieście. No przyroda broni się sama, przyroda się nie zmienia. A to właśnie miasto jest taką pieczątką, takim odciśniętym śladem właśnie. I o ile teraz zmienia się na lepsze, nie jest już aż tak niebezpiecznie, no to tak jak mówię, nie byłam tam wcześniej, nie byłam za czasów rozkwitu w Wenezueli, nie mam porównania takiego swojego, własnego, ale gdzieś przebija takie wrażenie, że jeszcze trochę potrzeba temu krajowi.
Czegoś w Caracas musimy doświadczyć, gdzieś pójść, coś zobaczyć, są takie charakterystyczne punkty, miejsca?
Jeśli chodzi o Caracas, to pierwszą taką rzeczą, która nam się sama na oczy nasunie, to wszędzie będziemy widzieć oblicza Bolivara, czyli tego wyzwoliciela narodu, nie tylko wenezuelskiego. I są takie miejsca właśnie historyczne, które myślę, że warto odwiedzić i gdzieś się z tym Bolivarem oraz innymi bohaterami narodowymi Wenezueli zapoznać. Los Próceres, czyli taki pasaż, taka aleja, gdzie są właśnie pomniki. To jest ciekawe, to jest też miejsce rekreacyjne, dużo Wenezuelczyków tam przychodzi. Takie na spacer, na poczucie tego takiego monumentalnego klimatu i podejścia.
Taki deptak historyczny.
Tak, no bo oni to jednak celebrują i cały czas gdzieś to w świadomości Wenezuelczyków istnieje. No i plac Bolivara i całe centrum historyczne. Jest tam katedra, jest plac, no i też miejsce, które w moim poczuciu, kiedy byłam w Stanach i mam takie porównanie, jak tam się podchodzi na przykład do miejsca, gdzie podpisano deklarację niepodległości, a tutaj tu mam taki lekki dysonansik, bo tam to jest wszystko z taką wielką pompą i takie właśnie bardzo, bardzo mocno podkreślane, a tu po prostu salka, w której podpisano w 1811 roku akt niepodległości, wszystkie oryginalne meble i każdy może sobie tam wejść, także takie rzeczy myślę, że są ciekawe. No i Barrio San Agustín chociażby, do którego dojeżdża kolejka linowa i tam można zobaczyć taki właśnie fragment kontry do tego, co jest w centrum, co mamy w bogatych dzielnicach i drapaczych mur, czyli takie, ja zawsze tak, i ludzie zresztą też to porównują do faweli, bo fawela jest to takie słowo, które znamy, brazylijskie fawele, no to barrio to jest taki odpowiednik właśnie, chociaż barrio po prostu po hiszpańsku to osiedle, no ale tam mamy na myśli te właśnie domeczki przyklejone do siebie, tą biedotę, gdzie domki są zrobione z byle czego, dykty kartonu i blachy, ale trochę się to odradza, są różne społeczności, są różne stowarzyszenia, które działają na rzecz takich właśnie miejsc, aktywizują lokalną społeczność, czy dzieciaki, budują boiska, powstają murale, gdzieś ta kultura się tam przebija, muzyka też, bo stamtąd się też sporo zespołów muzycznych wywodzi i to widać, że to żyje. Też jak tam jesteśmy, to nie mamy poczucia niebezpieczeństwa, wręcz ludzie wyglądają gdzieś tam z okien, czy za drzwi machają nam, czy dzieci wybiegają na ulicę, są zainteresowani wycieczką, czy jakimiś tam obcymi, białymi ludźmi, którzy ich odwiedzili. I bardzo pozytywnie. Też jest to takie miejsce, gdzie można pójść i zobaczyć ten kontrast i trochę takiego życia lokalnego, prawdziwego.
To jak jesteśmy w stolicy, to jeszcze jakieś miasta powinniśmy wpisać w harmonogram wycieczki?
Jest takie miasto, właściwie dwumiasto, Ciudad Guayana, które składa się z Puerto Ordaz i San Felix. To są takie dwa ośrodki, które w zasadzie Puerto Ordaz jest takim, było ośrodkiem przemysłowym bardzo. I nie tyle samo miasto, ale jako baza wypadowa do już właśnie do tej natury, bo tam są przyklejone parki narodowe, na przykład Park Narodowy La Jovizna z niesamowitymi też wodospadami, gdzie możemy sobie piechotą pospacerować i te wodospady pooglądać z góry. To bardzo fajnie zaprojektowane. Takie laguny, które przechodzimy sobie mostkami albo po kamieniach i no niesamowicie też przyroda taka otaczająca nas, motyle, żaby i ptaki, małpy i wszystko. I egzotyczne drzewa oczywiście. No i możemy też popłynąć sobie łodzią motorową pod te wodospady. Także to też jest taka atrakcja. I jeszcze tam właśnie niedaleko łączy się, no ja widziałam to po raz pierwszy w życiu swoim, jest kilka takich miejsc na świecie, gdzie łączą się wody dwóch rzek, tutaj w tym przypadku Orinoco i rzeki Caroni, które mają zupełnie inny kolor i się ze sobą nie łączą. Płyną kilkadziesiąt kilometrów razem i widać dokładnie jak odcięte kreską wody jednej i drugiej rzeki i też tam zawsze płyniemy i pierwsze wrażenie to jest takie wow, naprawdę, to jest, jak to jest możliwe.
Wizualnie zachwyca.
No wizualnie tak, nawet można ręką odczuć inną temperaturę wody.
Dwóch rzek.
Da się to wyczuć, tak. Takim miejscem, które robi wrażenie na każdym i ja też tam mogę wracać i wracać, jest Delta Orinoco, do której płyniemy łodzią. Najpierw musimy sobie tam dojechać oczywiście do jednego z kanałów. Wsiadamy na łódkę prowadzoną najczęściej przez Indian Warao. No i właśnie płyniemy do ich świata. Ci Indianie żyją tak, jak żyli kiedyś, dokładnie w taki sam sposób. Zachowali swoje tradycje. Oczywiście cywilizacja do nich dociera. To nie jest tak, że są to plemiona zupełnie odizolowane. Jednak oni charakteryzują się takim właśnie podejściem, że nie do końca chcą, czy są zainteresowani zdobyczami techniki, czy chociażby nie korzystają z pomocy medycznej. Żyją tak, jak żyli bardzo dawno temu. Łatwo sobie to wyobrazić, dlaczego i skąd się takie podejście wzięło. Oni przetrwali konkwistę i właśnie dzięki temu, że uciekli w te niedostępne bardzo rejony, tereny, no i tej konkwiście się oparli, zachowali swoją tradycję, zachowali swoją kulturę i swoje geny, więc to jest ich siła właśnie i tak żyją. No oczywiście mają ubrania, mają telefony i tak dalej, ale korzystają z naturalnych wyrobów i te wyroby też oferują turystom, gdzie wykorzystują palmę moricze, to jest taka palma życia, bo z niej można wykorzystywać i owoce i mieć pożywienie, mieć materiał budulcowy, bo z liści palm moricze robi się dachy, chociażby, ale też przepiękne ozdoby, czy hamaki, czy takie rzeczy użytkowe, miski, podkładki i ozdoby oczywiście.
No to dopływamy do tej delty Orinoco.
Indianie Warao mieszkają na palafitos, to są takie domki na palach. Właściwie od domków palafitos wzięła się w ogóle nazwa Wenezueli, bo chociaż to Kolumb jako pierwszy przypłynął do wybrzeży Wenezueli w 1498 roku, to on nie wierzył, że to jest kontynent i dlatego Ameryka nazywa się Ameryką od Amerigo Vespucciego, który podobno jako pierwszy uznał kontynent południowoamerykański za kontynent, a nie za jedną z wysp. I to właśnie Amerigo Vespucci, kiedy razem ze swoimi wojskami płynęli w właśnie kanały Delty Orinoco i zobaczyli te domki na palach, skojarzyło mu się to wszystko z Wenecją. No i tak etymologicznie mała Wenecja, właśnie z tego powstała nazwa Wenezuela. Więc te domki to jest takie świadectwo dawnych czasów, łącznik starego z nowym, ale cały czas ma to rację bytu i funkcjonuje. No i dla takich Indian Warao łódź jest tym, czym dla nas samochód, rower, rzeka jest ulicą, dzieci same pływają łódkami do szkoły, czy do sąsiada, czy też na połów ryb. No i w taki świat my wpływamy. Tam w Delcie Orinoco są też ośrodki turystyczne, które wyglądają podobnie jak domy Indian, czyli zbudowane z naturalnych zupełnie materiałów i też na palach. No i tam, kiedy prąd mamy tylko z agregatu, gaśnie światło o godzinie 20, 21, otacza nas tylko i wyłącznie sama natura. Możemy widzieć gwiazdy, których nie widzimy normalnie, możemy wsłuchać się w przyrodę. Czasem ciężko zasnąć, bo wyją na przykład wyjce małpy w środku nocy albo żaby koncert zaczynają, ale no naprawdę ta natura nas otacza totalnie. i taka właśnie już żywa natura.
Delta Orinoco to jest wyprawa na dzień, na kilka dni?
Do Delty Orinoco możemy popłynąć na dzień, ale z noclegiem, czyli no, de facto 2 dni. Możemy też popłynąć na więcej. Co jest też ciekawe, tam będąc na miejscu też możemy spróbować lokalnych potraw indiańskich i ryb, które właśnie tam występują też w tych rzekach.
A sama wyprawa polega na tym, że płyniemy łódką z kimś, kto zna trasy, wie gdzie nas poprowadzić. Delta Orinoco odkrywamy z wody.
Tak, tylko i wyłącznie. Tam nie ma żadnych dróg. Delta to jest taka rozgałęziona jakby sieć kanałów rzecznych, gdzie one się łączą, czasami powstają nowe, tworzą się labirynty, więc to właśnie miejscowi są najlepszymi nawigatorami. Oni znają te tereny, wiedzą, gdzie trzeba popłynąć, żeby na przykład złowić piranie, bo też takie atrakcje nam przygotowują. Pływamy po tych kanałach różnych. Mamy swoją bazę, ale wypływamy za każdym razem na jakiś tam spacer wodny właśnie, gdzie możemy godzinami pływać po miejscach, w których jesteśmy po raz pierwszy i wracamy do naszego ośrodka.
Zdarza się w czasie tych spacerów schodzić na ląd?
Możemy zejść na ląd, na przykład jeżeli odwiedzamy Indian. Takie indiańskie osady są przygotowane do parkowania łódek. Mamy tarasy czy platformy, do których przybijamy łódką w zależności od tego, czy wody jest dużo czy mniej. No to wtedy z tej łódki musimy albo się wdrapać, albo po prostu wyjść. No ale też możemy taki spacer po dżungli odbyć z Indianami, którzy są zaopatrzeni w maczety, bo to się trzeba zawsze przez tą dżunglę trochę przedrzeć. No i też w porze suchej bardziej jest to możliwe niż w porze mokrej, niż w porze deszczowej. Jest to takie właśnie przedzieranie się bardziej. Idziemy w kaloszach, bo często grzęźniemy. To nam daje taki obraz i uświadamia, dlaczego tam nie ma dróg i dlaczego ci Indianie nie mają pól uprawnych, tej dżungli sobie nie przygotują na hodowlę zwierząt. Hodowlę też Indianie mają, ale nie jakby w samej delcie przy rzekach, tylko troszeczkę poza, także tam są bardziej suche tereny.